Schodzimy się i rozchodzimy. Maja 1986. Antoni pod Paryżem. Dziś wiadomość od księdza Zenona, potwierdzająca poprzednie pogłoski, którym nie dałam wiary. Hanka Kamieńska umarła. Zawał serca. To jak odkruszona jedna ściana mojego życia. Przyjaciółka z dzieciństwa i młodości, od której nieco się oddaliłam w latach jej małżeństwa i z którą znów się spotkałam, nasłuchując czułego, choć odległego pulsu przyjaźni aż do lat ostatnich. Pierwsze wspólne wiersze, pobyty w Świdniku po śmierci mojej matki, babka Hanki, jej matka, jej siostry, wyjazd Hanki do seminarium pedagogicznego, studia klasyczne, okupacja. Moja ucieczka z Warszawy przed gestapo. Znajduję schronienie w nadleśnictwie, które prowadzi jej stryj. Wejście armii rosyjskiej. Nagle pojawiają się żołnierze krążący między czereśniami nadleśnictwa. Powrót z Hanką do Lublina, dymiący majdanek, Lublin w ogniu, strzały na ulicach, Niemcy wyciągani z piwnic i rozbrajani, trupy zamordowanych więźniów na zamku. Potem pierwszy zaciąg do Związku Literatów, wiersze w wyborze wierszy poetów lubelskich. Miasto rodzinne pod niebem, jak zatopione na dnie jeziora. Oto zapadam znowu w wieczność. Kołyszą mnie wzdłuż ulicy twe dzwony, odlane z gorącego jeszcze armatniego huku. Oto przypędziły mnie ku tobie wskazówki słońca, ale już pora odciąć pępowinę, co mnie z tobą wiąże, gdy znowu na rynku syci, a niezadowoleni mieszczanie, pośród krakania wron, pośród ruin. Wspomnienie Lublina po wyzwoleniu zachowałam raczej w niewdzięcznej pamięci. Nie przypominał w niczym idyllicznego miasta mojego dzieciństwa, pełnego zarazem słońca i nieodgadnionych tajemnic. Opustoszałe podzamcze i okolice bramy grodzkiej straszyły pustką po wygnaniu stamtąd i wymordowaniu Żydów. Stare miasto zostało odarte ze swojej egzotyki. Zniszczone kamienice szczerzyły zęby pustką okien, zastraszające i wrogie. Wkrótce zabrano się co prawda do odnowienia lubelskiej starówki, ale duch został z tych miejsc wypędzony tak skutecznie, że trudno było się w nich odnaleźć. W roku 1945 wznowiona została działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapisałam się tam zaraz i przez kilka miesięcy uczęszczałam na wykłady profesora Juliusza Kleinera, u którego napisałam też pracę o Józefie Czechowiczu. Przyjął ją życzliwie, uprzedzając mnie jednak, że nie jest mocny w poezji współczesnej. Pamięci Czechowicza. I padłeś własnym wierszem powalony. Pod ruinami miasta, ze światem umarłym w sobie. Czy ten, co słowem grozi, wierzy aż do końca? Giń, Niniwo, i swąd czuć, i walą się mury. Gdy widzi, że się spełnia sen, przeczucie, wiara, chciałby cofnąć swe słowa, lecz one gonią go ze światem. Chciałby schronić się w domu, lecz tu właśnie ginie. Biedne dziecko maligny, synu urzeczenia, zawczasu twoja sława dziedzicom ogłoszona, zawczasu sielskość łąk wobec popielisk zaświadczona, zawczasu na grobie własnym zielony złożyłeś laur. Do Paryża wyjeżdżałam w marcu 1947. Kochana Anno, daleka jestem od adoracji francuskiego burżuła, ale pełna jestem zaciekłej, dorobkiewiczowskiej zawiści wobec tej arystokratycznej rasy, której nawet reforma rolna ani kołchozy nie zdołają wytrącić dorobku dziejowego. Masz o to bardzo niemarksistowskie zdanie, ale odnosi się do sfery uczuć, do diabła zresztą z konsekwencją, która czasem każe stawać na głowie, byleby zasadzie stało się zadość. Są sprawy w kraju, które zaczynają mnie przejmować dreszczem. Polityka kulturalna. Zdaje się, że jeszcze trochę posiedzę we Francji. Długość mojego pobytu zależy od możliwości materialnych. We Francji jest bardzo ciężko. Brak tłuszczów, mąki, ogólna apatia żywnościowa. Zdaje mi się, że moje nostalgie odnoszą się w tej chwili szczególnie do polskiej kuchni, możliwości jadła i napoju. Kochana Anno, zdumiewająco przychodzą czasem listy. Tym razem twój przyszedł równo z moimi myślami o tobie. A był okres, kiedy zdaje mi się, jakbym zapominała o tobie. Odsunęłaś mi się do zdarzeń, z którymi straciłam całkowicie kontakt, które zbyt realne wówczas, teraz, przez swą nieobecność, straciły dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Wszystko, co piszesz, bardziej niż jakiekolwiek podania z kraju, przypomniało mi o powojennych polskich bolączkach. A ja tu już się tak urządziłam, jakby nie było nic poza moim pasożytnictwem. Stale gotowa na nową kąpiel, na nowe łaskotanie kultury, na nowe pobudki, których przyjemność nie zmniejsza się, jakby tego chciały elementarze moralne, ale rośnie. Nasze rozmowy w łóżku, tak bowiem wyglądało trochę nasze życie ostatnio między maszynką gazową a przedpokojem, nie straciły dla mnie sensu. Wydźwięk ich był zwykle taki, że okazywałyśmy się bardziej radykalne w słowie niż ci obok nas, którzy byli bardziej aktywni i zaangażowani. Wiara w sens tego, co się u nas dzieje, nie zaczyna mnie bynajmniej opuszczać, ale zrozumiałam nasze zdarzenia w kontekście europejskim z całą podwójnością. Wierszy nie mam, stwierdzam uczciwie i bez wykrętów. A ty? Mam, odpowiedziała uczciwie i bez wykrętów. Siedzę od miesiąca w Rue Ayomont w starym gotyckim opactwie przerobionym na ośrodek kulturalny dla kulturowych darmozjadów. Zanadto to piękne na jakiekolwiek rozmowy o reformie. Jutro wracam do Paryża. Obciążona międzynarodowymi znajomościami, całym piekłem narodowościowych bez kompleksów. Trochę przygnieciona poczuciem naszej stałej misji dziejowej, bez której tak bezpłatnie żyją sobie wszyscy inni. Twój list pełen jest podskórnie woli czynu, stali. Za jaką cenę można odzyskać taką postawę? Oczywiście, za cenę realnej pracy. Ty właśnie jesteś w takiej sytuacji. Nie myśl, że nie zamierzam nic pisać. Tak, ale tymczasem robię tylko przygotowania. Boję się, że to, co napiszę, będzie ci obce. Stale tak jest. Rozchodzimy się i schodzimy. I to ja jestem wciąż tą, która wykracza na manowce bez interesowności. Paryż, 4 kwietnia 1947. Kochana moja córeczko, droga Annusiu, twoje ostatnie dwa listy bardzo mnie wzruszyły. Chciałam ci od razu odpisać na pierwszy z nich, ale nie wiedziałam na jaki adres. Zdarzenia ze wsią bardzo mnie zmartwiły, tym bardziej, że przypadły na taki zły okres zdrowotny u Zygmunta. I co najboleśniejsze, to, co właśnie powinno was zbliżyć do siebie, stało się przyczyną goryczy. Nie mogę wydać żadnego sądu o tym, co zaszło, nie byłam tego świadkiem, a relacje twoje i Zygmunta są jednak stawkowe. Ale nie wracaj do Lublina, za nic. Takie powroty są potworne. Do Łodzi i tamtego środowiska wcale jeszcze wracać nie chcę. Dotąd było mi tu tak dobrze, jak dobrze może być człowiekowi samotnemu w najbardziej wymarzonym śnie czy rzeczywistości. Zadowolenia estetyczne są tu tak pełne i głębokie, że przypominają fizyczność i to, gdzie głębiej jeszcze sięga wrażenie, bez reszty. Mieszkanie obok ogrodu luksemburskiego, park tuileryjski pełen dzieci na wrotkach i pięknych matek, ulice zbudowane z domów wartych co chwila westchnienia, wyprawa do Luwru, Flamandzi, jakiś żółty Rubens jak z XX wieku, wystawa w Petit Palais malarstwa francuskiego, biblioteka podręczna w National, przedstawienie Hamleta z Baroltem, przedstawienie szkoły żon z Żuwetem. Dziś Don Juan w operze, przedwczoraj koncert Beethovena. jakiś wielki festiwal sztuki, festiwal kultury dla ludzi niepodległych, nieuciemiężonych wojną, nieskazanych na uprawianie ziemi nad Bystrzycą czy szpulowanie nici u Poznańskiego. Zdaje mi się, że odcinam Bonn od tysiąca należności. Pracuję sporo, ale muszę pisać głupstwa. Tymczasem jednak do mądrych jeszcze mnie nie ciągnie. Czy zostanę tu jeszcze przez 5 miesięcy? Wstydzę ci się pisać o Paryżu. Boję się, jakbym się oddalała przez to od ciebie. Elegia lubelska. Budzi się w klasztornym hoteliku. Przez okienko szeroki widok na okolice. Jest ranek. Ranek lubelski. Rozległą łąką, nie łąką, między bujnymi lipami, wydeptaną ścieżką na skróty, idą do pracy kobiety i mężczyźni. Mijają zamek i miejsce po synagodze. Potem cerkiew i targowisko. Lublin. Jeszcze nie kresy, ale już kresy. Haftowane ręczniki na stołach, święte obrazki na ścianach, na jednych ikony, na innych Jezus o płonącym sercu, pienia nabożne w różnych językach i nieme powietrze, w którym zastygł jęk pomordowanych, wepchnięte w gardła zawodzenie, a potem cisza. Wielka i ostateczna cisza z odorem duszącego dymu i roznoszonych wiatrem łachmanów. Urodziłam się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie, gdzie moja rodzina znalazła się po ucieczce z Moskwy przed rewolucją rosyjską w 1918 roku. Mój ojciec był fotografem. W Moskwie prowadził 2 zakłady fotograficzne. Rodzina cieszyła się zamożnością, mieli piękny dom, znany mi z zachowanych fotografii, służbę i własny powóz. 4 mojego rodzeństwa urodziło się w Rosji. W porządku dat narodzin Edward, Walenty, Zofia i Helena. Tylko ja urodziłam się w Polsce w 3 lata po osiedleniu się rodziny w Lublinie. Mówiono mi, że byłam dzieckiem niezaplanowanym, ale wyszło mi to tylko na dobre, bo traktowano mnie jako małą osobistość na lepszych prawach. Niedługo udało mi się utrzymać te przywileje. Ojciec ciężko pracował na utrzymanie rodziny, co w nowych warunkach nie było łatwe. Mama, która coraz bieglej posługiwała się językiem polskim, wspierała ojca w pracy. Do pomocy wciągnięci byli chłopcy, do których należało płukanie odbitek w zmienianej kilkakrotnie wodzie, którą czerpali do kuwety wprost z kranu na podwórku. Nie muszę mówić, że zajęcia tego nie znosili. Mama nie zajmowała się gospodarstwem, mieliśmy zawsze służącą, co wcale nie było oznaką zamożności, bo pomocnice domowe były chętne i nisko opłacane. W 1934 roku moja mama, pod wpływem długotrwałej depresji, wywołanej w dużej mierze brakiem wieści o rodzinie żyjącej w Moskwie, popełniła samobójstwo, rzucając się z okna 3. piętra naszej kamienicy. Zostaliśmy sami. Najbardziej może odczułam jej brak właśnie ja, bo na co dzień prawie jej nie opuszczałam, byłam za mała, żeby zostawiać mnie w domu samą. Towarzyszyłam jej więc przy zakupach i na spacerze. Zabierała mnie też z sobą do cerkwi. Paryż, 23 lutego 1947. Kochana moja Anno, bardzo liczę na wieści od ciebie. Pisz mi, jak pracujesz i co piszesz teraz. To dla mnie bardzo ciekawe i jak ci się mieszka i co ci źle, a co dobrze. Dziś byłam na wystawie Van Gogha. Po raz pierwszy dziś po dniach w urzędach poczułam się człowiekiem. Trudno mi wprost uwierzyć, że będę mogła tak spędzać dni. Wydaje mi się to tak wspaniałe, że aż nieprzyzwoite. Prześladują mnie wspomnienia polskiej prowincji w całym rozumieniu obyczajowym i politycznym. Jest to jednak wyznanie dość cyniczne przy mojej możliwości zapominania. Nie spodziewaj się ode mnie, Anno, opisów Paryża w listach. Cóż z tego, jeżeli nawet ci od środka opisywać Louvre? Dlatego i ten list wyda ci się jak wysłany z zebrzydowic. Mimo to odpisz mi. Jeśli co tydzień przyślesz mi skrawek papieru, będzie to piękna konsolacjon dla mojego samolubstwa i oddalenia. Serdecznie i ciepło cię całuję. Zazdroszczę ci dziś ciepłego kaloryfera, gazu i łazienki co tydzień. Chodzę tu smutna i niedbała. Pisz. Nie mam siły opowiedzieć ci wszystkiego, może więc rzeczy tymczasem najważniejsze. Straszna plaga Paryża o tej porze. Zimno. Cały dzień spędzam w palcie. Rano myję się w lodowatej wodzie. Brak tymczasem spirytusu, który można kupić tylko na kartki. Biegnę więc do najbliższego bistro na wstrętną zbożową kawę, najtańsza 2 franki. Potem załatwianie spraw, bo nie tak łatwo się tu urządzić, będąc stypendystą. Przez cały dzień skomplikowane jazdy metrem pod ziemią, gdzie robi się dziesiątki kilometrów. Potem obrzydliwy obiad studencki, też w palcie. Chwila w domu, ale od razu na łóżku pod kocem. Jest takie wielkie, że aż się płakać chce samotnemu. Potem wieczorem kino, też w palcie. Materialnie jest opłakanie, ale to pozornie. Mam zapasy z domu, cukier i jeszcze herbatę. Poza tym otrzymałyśmy paczkę kanadyjską, 5-kilową, z sardynką, mięsem i rodzynkami. Taką paczkę mają jakoby otrzymywać studenci polscy co miesiąc. Brawo! Skoro tylko zrobi się ciepło, życie okaże się tu cudowne. To jest naprawdę niespodziewane, jak od pierwszej chwili nawykłam do tego miasta. To prawdziwy Maison International, gdzie wszyscy czują się jak u siebie. Miasto. Miłością moją młodą naznaczone, wierne do śmierci, nie mojej, na zawsze okaleczone. Powracam do ciebie, w tym samym wciąż śnie, który kończy się zagubieniem na tych samych znajomych ulicach. Miasto pożegnane, a wciąż cicho nawołujące. Wiem, że są miejsca inne, związane z moim życiem i wierne, ale dla mnie to są już dzieje kogoś, do kogo nie mam dotarcia. Niech mnie nie trwoży mijający czas i pamięć krucha. Rodzeństwo dorastało i coraz to któreś opuszczało dom rodzinny. Walenty wyjechał do Warszawy, by studiować medycynę, jeszcze za życia mamy. Zofia wyszła za mąż i wyjechała z mężem do Lubartowa. Helena uczęszczała w Warszawie do amerykańskiej szkoły pielęgniarstwa. Edward pozostał w Lublinie. Poświęcił się fotografii. Założył rodzinę. Do Warszawy przeniósł się dopiero po powrocie z obozu sowieckiego. Zostałam więc sama. Ojciec pracował do późna w zakładzie, ożenił się i choć było mi to dosyć obojętne, zobojętniał mi również ten świecący pustkami dom. W jednym z pokojów leżała bezwładna staruszka, matka żony ojca i ona jedna budziła we mnie jakieś cieplejsze uczucia, chociaż porozumienie z nią było trudne. Tak więc dom Hanki Kamieńskiej, która miała 3 siostry i brata, stał się dla mnie drugim domem. Mama Hanki pracowała w opiece społecznej i przynosiła wieczorem opowieści o ludziach potrzebujących pomocy materialnej i moralnej, co nie mogło nie wpłynąć na nasze widzenie świata. Tak więc mieszkanie rodziny Kamieńskich stało się dla mnie jakby opatrznościowym przytuliskiem. Zaakceptowano mnie tam w sposób tak oczywisty, że nawet wysłanie mnie na wakacje razem z Hanką do jej dziadka, który mieszkał w uroczej małej willi, uważano za rzecz naturalną. Tam, siedząc na ławeczce przy oranżerii, prowadziłyśmy nasze niekończące się rozmowy, które nie zawsze dotyczyły wierszy. Hanka przechodziła wówczas kryzys religijny, który bardzo ją przygnębiał. Wiem, że toczyła o tym rozmowy ze swoją matką, która starała się jej pomóc. Konstancin Jeziorna, 27 lipca 1970. Kochana Haniu, pióro samo napisało mi w adresie Lublin. Niech ci to starczy za całą historię usymbolizowaną w jednej pomyłce. Ściskam cię najserdeczniej i życzę ci wszystkiego, czego życzyć można. Julia. Jakże boli mnie to miasto za światami dzieciństwa. Bo to prawdziwsze za światy niż te, które są mamidłem przyszłości, ku której płyniemy na rzece serdecznej krwi. Żadnych rajów, niczego, co można by nazwać szczęściem. Wieczne sieroctwo, pocieszane objęciem miłości. Des Moines, Stany Zjednoczone, 14 grudnia 1971. Kochana Haniu, wszystko z daleka się przybliża, a przyjmij więc życzenia prawie jak przez telefon. Mam nadzieję, że nie chorowaliście na grypę i że chłopcy będą z tobą na wilię. Uściskaj ich ode mnie serdecznie, a tobie życzę wiele dobrego i setki tysięcy zapisanych kartek. Całuję cię, Julia. Warszawa, 29 kwietnia 1975. Kochana Aniu, bardzo dziękuję za oba listy. Jesteś jedyna w redakcji, która okazała mi tyle życzliwości. Bóg zapłać. 70. urodziny przeszły bez wstrząsów zewnętrznych i wewnętrznych. Zazdroszczę ci morza i pogody w Sopocie. Mają szczęście. Bóg jest po stronie silniejszych batalionów. Na 1 maja gotuje się świetna pogoda. Jeszcze nigdy za mojej pamięci w to święto nie padał deszcz. Przedtem i potem tak. A 1 maja, jak w tej hasyckiej anegdocie, idzie środkiem. Z lewej strony sobota, z prawej strony sobota, a moja furka jechała przez dzień powszedni. Jak nie znasz tej anegdoty, niech ci ją Tadek opowie. A jak on też jej nie zna, ja ci opowiem, jak przyjedziesz do Warszawy. Na razie całuję serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Julia. Jugosławia, Dubrownik, 7 kwietnia 1978. Kochana Aniu, nareszcie mam kilka chwil wolnych dla siebie. Niestety deszcz, ale to może i lepiej dla mojego straszliwego zmęczenia. Nie robię tedy nic poza jedną wycieczką do Mostaru, starego w 75% tureckiego miasteczka, takiej pozostałości niegdysiejszej okupacji. Meczety, biedne kobiety i zwierzęta, absolutny brak higieny, za to bogaci turyści i ekstra hotele dla nich. W jednym z nich mieszkam i jeszcze mi smutniej niż zwykle. Jeśli wrócę szczęśliwie, zadzwonię jak zwykle. Całuję cię mocno, mocno, Julia. PS. Pozdrów dzieci. Berlin, 27 sierpnia 1982. Kochana Aniu, twoja kartka nadeszła w dniu mojego wyjazdu na urlop do Dubrownika. Odpisuję więc po powrocie. Trochę odetchnęłam. Tam pięknie, ale piekielnie drogo, więc rozumiesz, że wróciłam za ostatnie grosze. U mnie poza tym wszystko po staremu i tylko bardzo jestem zapracowana i żyję w nieludzkim pośpiechu, a sił coraz mniej. Natura. Piszę mało. Stres. Za 3 lata idę na emeryturę, więc zobaczę wtedy co i jak. Kochanie, gdybyś miała jeszcze egzemplarze twoich ostatnich tomików lub jeszcze do tego jakieś niepotrzebne, zalegające półki, polskie książki, to poślij mi, proszę. Tu pustynia, rozumiesz? Pisz, proszę, czasem i nie zapomnij całkiem. Tule, dziękuję, całuję. Twoja Julia. PS. Pozdrów, proszę, wszystkie dzieci. Warszawa, 22 lutego 1984. Kochana Hanko, jakoś nie chcę powiedzieć ci tego przez telefon, ale chcę ci to powiedzieć koniecznie. Miałam zaskakującą dla mnie samej przygodę z twoim poematem o Holanie. Najpierw przeczytałam go jakby oczami tylko. Zjechałam po nim jak po gładkiej skale, nie zatrzymując się i jakby bez wrażenia. Ale korciło mnie, żeby wrócić do niego. I wtedy dopiero zrozumiałam jego surowość. Cały wywód jakby już poza czasem i powagę, jakby już poza poezją, choć jest z taką logiką zrobiony. No i kiedy się wreszcie zobaczymy? Przyjedź do nas. Kazimierz nad Wisłą, 22 lutego 1985. Kochana Hanko, kartka letnia nie w porę, ale w porę kilka słów, żeby ci powiedzieć, że o tobie myślę. Także tu, w Kazimierzu. Jak twoje syberyjskie prace? Niewiele tu zdziałałam, ale napompowałam się duchem przestrzeni. Biało, mroźnie, słonecznie. Widać to, co ładne. Ukryte to, co brzydkie. Szkoda tylko, że i Wisła przykryta, jakby jej nie było. Kartka ta pewno przyjedzie razem ze mną. Ściskam cię czule, Julia. Kościelisko, 18 lipca 1985. Kochana Haniu, po twojej sandomierskiej kartce przesyłam ci ten dziki pejzaż, który oglądam tylko w bardzo odległej perspektywie. Nie mogę się dość nasycić ciszą i niemówieniem. Patrzę na ludzi koszących trawę i góralki niosące zakupy pod górę. Wszystko wydaje mi się o tyle prostsze. Jak się miewasz? Jak Janek? Całuję cię serdecznie, Julia. Warszawa, 6 września 1985. Kochana moja, dzwonię do ciebie bez skutku. Pewno jesteś jeszcze na wakacjach, a ja tu przeczytałam twoje wiersze w Tygodniku Powszechnym, które mnie zachwyciły. Dawno już czegoś takiego nie czytałam. Jaka temperatura? Ściskam cię. Zadzwoń po powrocie. Julia. Dziewiętnastego maja 1986, Antoni pod Paryżem. Hanka wstępuje do Stronnictwa Ludowego, pracuje w redakcji pisma Wieś. Przez jakiś czas mieszka u mnie, w Łodzi, na Bandrowskiego. Wychodzi za mąż za Jana Śpiewaka i rodzi dwóch synów. Życie ze Śpiewakiem i zupełne wówczas oddalenie. Choroba męża. Hanka prosi mnie, żebym poszła z nią do szpitala na Tamce, gdzie Janek wkrótce umiera. Jej zdrowie staje się coraz gorsze. Myśli o wieczorze u księży Palotynów w Paryżu. Już nie zdąża. Przez ostatnie lata drży o synów, o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkie te przeżycia podkopują zdrowie Hanki, która cierpi na zaburzenia krążeniowe i na bóle reumatyczne. Źle się odżywia, pracuje ponad siły, wiodąc żywot samotniczy i twórczy. Artura i mnie zaliczała zawsze do najbliższych przyjaciół, choć widywaliśmy się rzadko. Atakowana grubiańsko w literaturze przez ludzi wykonujących zlecenia swoich mocodawców, gdzie atakowano też Artura, ciężko przeżywa fałszowane cytaty i niszczące intencje. Dzwoni do nas, żeby się podzielić swoimi żalami. Próbuje to wyśmiewać, ale jej poczucie sprawiedliwości buntuje się przeciw tej rozpasanej i brutalnej samowoli. Ostatnio pisała do nas do Paryża, mając nadzieję, że przyjedzie tu w najbliższych miesiącach. W księdzu Twardowskim znajduje przyjaźń i zrozumienie. Wiele z nim przebywa i poszukiwania jej powoli, ale coraz bardziej zdecydowanie kierują się ku wierze, w której po okresie dociekań i wątpliwości znajduje trwałe oparcie. Coraz częściej zaczynają się pojawiać w jej twórczości wiersze o charakterze religijnym. Bunt i niezgoda na utratę tego, co jej najdroższe, ustępuje powoli miejsca zrozumieniu religijnego sensu cierpienia. Zapraszano ją na odczyty nawet do seminariów duchownych, a kardynał Józef Glemp, uczestniczący w uroczystościach pogrzebowych, nazwał ją w swojej homilii prorokinią Anną. Kiedy to piszę, nie mogę wprost utożsamić tych dwóch postaci. Kilkunastoletniej Hanki, z którą spędzałam wakacje w domu jej dziadka w Świdniku, i tej nieznanej mi prorokini. Odszukałam niedawno w moich papierach adresowane do mnie listy Hanki z lat 1937-1938, a więc tuż sprzed wojny, kiedy obie chodziłyśmy jeszcze do szkół. Jest tych listów kilkanaście i pisane są głównie z Warszawy, albo też z Boryszewa i Stawiec, gdzie Hanka miała różnych wujków i stryjów, właścicieli mająteczków ziemskich. W listach tych, w których opisuje stosunki panujące w szkole, rozrywki wiejskie, żniwa i dożynki, powraca często motyw poszukiwania wiary i płynące z jej braku poczucie niemocy wewnętrznej. Z trudem dopuszczam świadomość, że więź tak silnie nas łącząca w latach przedwojennych i podczas okupacji niemieckiej niemal całkowicie rozluźniła się w latach dojrzałości, kiedy rozłączyły nas odmienne związki ludzkie, odmienne środowiska, w których się obracałyśmy. Nie wpłynął na to żaden wyraźny fakt, żaden konflikt, ale do dawnej bliskości nie było już powrotu. Anna była niewątpliwie typem wyznawczym. Zrazu pełna wahań i wątpliwości, z chwilą, kiedy znalazła twardy grunt, na którym można się było oprzeć, trzymała się go nieustępliwie, oddając się raz przyjętej sprawie z surowością przypominającą regułę zakonną. Hiszpania, Ibiza, 3 kwietnia 1986. Kochana Aniu, nareszcie mam czas napisać słów kilka. Mam urlop i zawlekło mnie na Baleary, wyspy hiszpańskie. Siedzę na Ibizie. Byłam na Formanterze i płynę na Majorkę, gdzie siedział Chopin z George Sand czas jakiś temu. Ciepło, 23 stopnie, morze, słońce i nareszcie spokój. Przyjechałam umordowana wielce. Praca, dom, choroby i stres to mój codzienny chleb od lat. Przyzwyczajam się do wolności i słońca, za które zapłaciłam majątek. Jak wiesz, Aniu, wolność jest droga. Napisz czasem. Ściskam, Julia. Powrót do domu dzieciństwa. Wśród ciemnego milczenia sosen, krzyk młodziutkich nawołujących się brzóz. Wszystko jest jak było. Nic nie jest jak było. Przemów do mnie, Boże dziecka. Przemów, niewinna trwogo. Nic nie rozumieć. Wciąż inaczej. Od pierwszego krzyku do ostatniego westchnienia. A jednak to też było życie. I chwile szczęśliwe wychodzą ku mnie z przeszłości jak panny z kagankami oliwy. Wyraźny jest dla mnie jej obraz z lat dziecinnych i młodzieńczych. Hanka rysuje mi się zawsze na tle swojej rodziny, sióstr więcej mi niż bliskich, jej matki, wobec której czułam serdeczny respekt i wspaniałej babki, szczupłej pani w białym żabocie, obdarzonej niecodziennym poczuciem humoru, którą łączyło z Hanką jakieś ciche porozumienie. Tę naszą panieńską przyjaźń, udokumentowaną garstką listów, można by uznać za przypadek jeden z wielu. Gdyby nie to, że w jej następstwie powstały setki stron zadrukowanego wierszem i prozą papieru, podpisanych nazwiskami dwu dziewcząt, wówczas początkujących poetek z Lublina.
W słuchowisku zatytułowanym Schodzimy się i rozchodzimy wystąpiła Stanisława Celińska. Scenariusz Aleksander Wójtowicz na podstawie fragmentów dzienników Julii Hartwig, a także listów i kartek pisanych przez poetkę do Anny Kamieńskiej. Muzyka Piotr Selim. Realizacja Piotr Król. Reżyseria Grażyna Lutosławska.